Właściwie to powinniśmy chyba mieć jakąś sesję pytań i odpowiedzi. Dlatego, że jestem przekonany, że rodzą się jakieś pytania, czy przynajmniej rodzą się argumenty kwestionujące to, co mówię. A dyskusja zawsze pomaga, zawsze poszerza.
W trzeciej części będą mogli się dosiąść do siebie.
Okej, dobra. Zakończyliśmy cytatem z Jakuba 4:4. Jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Świata, w tym sensie, w którym to pojęcie dokładnie jest tak samo używane, jak Jan je używa. Kosmos to jest porządek rzeczy, to jest sposób myślenia, to jest mentalność. Kto bierze na siebie tę odpowiedzialność myślenia jak świat, a świat myśli poprzez podziały, poprzez wyróżnianie się, nie może być przyjacielem Boga. Taki skutek opowiedzenia się po stronie świata. Adam i Ewa zaprzepaścili swoją przyjaźń z Bogiem. Gdybym miał tę tablicę, narysowałbym pomost, który łączył Adama z Ewą, Adama i Ewę z Bogiem, pomost przyjaźni i z powodu grzechu, wyobraźcie sobie, potężny głaz grzechu spadający na ten pomost zrywa ten pomost w przyjaźni z Bogiem. Od teraz są z drugiej strony. Od teraz nie są obok Boga, czy nie rozmawiają z Nim, ale są konfrontowani z Bogiem. I każde spotkanie z Bogiem zawsze do końca historii człowieka zawsze będzie łączyło się z konfrontacją, z sądem i ze strachem. Lepiej, żeby to był lęk przed Bogiem niż strach. Ale niestety strach jest częścią konsekwencji grzechu. Każdy wybór ma swoje konsekwencje. To było hasło w naszym domu, jak wychowywaliśmy nasze dzieci. Każde nasze dziecko słyszało. Każdy wybór ma swoje konsekwencje. Powiedzieliśmy, że Bóg, który stworzył wszystkie prawa, również fizyczne prawa, stworzył prostą zasadę. Złamanie prawa pociąga za sobą konsekwencje. Tak samo jest właśnie tutaj z tym prawem duchowym. Pismo uczy, że skutki grzechu pociągają za sobą ogromne koszty. Bunt Adama i Ewy, który polegał na tym, że zawierzyli szatanowi, jego kłamstwu, że dali się ponieść niezdrowej ciekawości wbrew ostrzeżeniom Boga, bo proszę tu dokonać rozróżnienia. Bóg nas tak stworzył, i to jest motor rozwoju cywilizacyjnego, że my chcemy sięgać tam, gdzie jeszcze nas nie było. Że chcemy odkrywać nowe. Ale jest warunek. Zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże. Jeżeli to przekroczymy, to jesteśmy na terenie grzechu. Jakie były konsekwencje? Doskonały Bóg nie pozwala na brak lojalności, na połowiczną przyjaźń czy na częściową zdradę. Nie może istnieć więź bez zaufania. Przyjaźń została zerwana. Czytamy w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Znacie doskonale ten tekst. Rzymian 1:24-25. Dlatego od 18 wersetu apostoł Paweł tam mówi o anatomii grzechu. Pamiętacie? Taka spirala grzechu. Mówi, że odrzucili Boga, nie chcieli uwierzyć, że to jest Bóg. Nawet jeżeli rozglądali się wokół siebie, widzieli wynik działania Boga, czy twór, jakim jest przyroda, też powiedzieli, nie. Dlatego wydał ich Bóg nieczystym pożądliwością ich własnych serc. Tu się pojawiło się bardzo wiele elementów, niestety nie mam na to czasu, ale ta spuścizna grzechu i naturalny sposób przychodzenia na świat jako wrogowie Boga, bo to mamy po Adamie i Ewie, rodzimy się jako grzesznicy, martwi duchowo. Ta spuścizna grzechu spowodowała, że nasze serca coraz bardziej popadają, erodują, coraz bardziej z pokolenia w pokolenie, coraz bardziej popadają właśnie w ten grzech. Nieczysta pożądliwość ich własnych serc. Prawdę Bożą, czytamy u Pawła, zamienili na kłamstwo, wielbili i oddali cześć stworzeniu. Zamiast Stwórcy. który jest błogosławiony na wieki. I z tą skłonnością mamy do dzisiaj. W Księdze Apokalipsy potem czytamy, że my zginiemy z tworów rąk ludzkich. To jest ta bogobojna cześć dla stworzenia. W siódmym, wracamy teraz do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. W siódmym wersecie czytamy: zjedli owoc. Wtedy skutek obojgu otworzyły się oczy i poznali, że są nadzy. Powiedziałem, że poczuli ten dyskomfort, poczuli, zrodziła się ta nowa świadomość grzechu. Coś, czego wcześniej nie było, coś, o czym nie mieli zielonego pojęcia. Poznali dobro i zło. Chcieli? Proszę bardzo. Dotychczas znali tylko dobro. Od momentu, kiedy skosztowali owoc, poznali zło i dobro zaczęło erodować. Byli zdruzgotani. Biblia mówi, że się przestraszyli i po raz pierwszy zorientowali się, że są nadzy. I tam dalej w siódmym wersecie trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: zerwali więc liście z drzewa figowego i zrobili sobie przepaski. Rozumiem to w sensie dosłownym, ale też rozumiem to w sensie przenośnym. Mianowicie myśleli sobie, jeżeli poprawię swój wygląd zewnętrzny, to Bóg się nie zorientuje. Ten błąd myślenia towarzyszy każdemu z nas do dzisiaj. Zróbmy coś dla siebie, ażeby tę dysharmonię wewnętrzną poprawić. Mam wewnętrzny głód duchowy, wobec tego pójdę do teatru, będę czytał literaturę, poezję. Zróbmy coś, ażeby zaspokoić to, co jest we wnętrzu. Przykryjmy się figowymi listkami, to Bóg się nie zorientuje, że coś się stało. Poprawmy swój wygląd. Był tylko jeden problem z listkami figowymi, że to nie działa. Nie działało wtedy i nie działa do dzisiaj. Dobry wygląd zewnętrzny nie naprawił zepsucia wewnętrznego. I znowu odwołuję się do tej ilustracji zerwanego mostu. Adam i Ewa próbują budować własny pomost w kierunku Boga. To nam zostało wszystkim. Nasze wysiłki. Religia polega na tym, że człowiek buduje sobie system, który pomaga mu, tak jak wieża Babel, który pomaga mu sięgnąć do Boga. Słowo Boże pokazuje nam sytuację zupełnie odwrotną. To Bóg sięga do człowieka. I właśnie to jest ta sytuacja. A gdy mężczyzna i jego żona usłyszeli głos Pana, to Bóg sięga do człowieka. Adamie! Adamie! Gdzie jesteś? Bóg podjął pierwszą inicjatywę po zerwaniu tego mostu. A kiedy mężczyzna i jego żona usłyszeli głos Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie podczas powiewu wiatru, ukryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Po raz pierwszy. Dotąd czekali i mieli najwspanialszego nauczyciela. Mogli się uczyć z samego źródła mądrości i wiedzy. Teraz ich grzech sprawia, że oni uciekają przed Bogiem. I to jest poniekąd kolejny trik, konsekwencja szatana i jego grzechu i posłuszeństwo szatanowi. Do dzisiaj tak mamy, że w momencie, kiedy coś źle zrobimy, zamiast jak najszybciej biec do Boga i prosić o przebaczenie i naprawić to, co jest zepsute z Bogiem, to my się kryjemy. Ukrywają się jak winni. Drodzy, przed przyjacielem nikt się nie kryje, prawda? Szatan oszukał Adama i Ewy, wmawiając im, że będą równi Bogu. Nie tylko, że troszeczkę poszerzył poprzez przesadę, poszerzył ten teren do dialogu, tę przestrzeń do dialogu, ale nie tylko oskarżył Boga, ale też oszukując ich, wmówił im, że będą tacy jak Bóg. Wygląda na to, że jemu na tym najbardziej zależy. Znacie taki argument z ludowej mądrości? Uderz w stół, a nożyce się odezwą, tak? Dialogujemy w oparciu o własne wartości albo w oparciu o własny ogląd rzeczywistości. I to jest jeden ze skutków grzechu. Mądra dyskusja polega na tym, że próbujemy, słysząc argumenty drugiej strony, próbujemy wstawić się w tę drugą stronę, zrozumieć argumenty tej drugiej strony i podtrzymać dialog. Grzech sprawił, że Adam i Ewa kryją się przed Bogiem i nie chcą z Nim rozmawiać, tracąc tym samym niesamowitą szansę na naprawienie sytuacji. W drugim rozdziale, poprzednim rozdziale Księgi Rodzaju, mówię o tym kłamstwie szatana, czytamy, Bóg powiedział, nie wolno ci jeść z drzewa, bo gdy zjesz, na pewno umrzesz. Oni jednak zjedli i niestety nie doznali, nie padli od razu trupem. I to jest niestety. Zjedli i umarli. Czy umarli? Ja bym porównał tę sytuację, w jakiej się znalazł Adam i Ewa, do innej sytuacji. Spróbuj podejść do drzewa liściastego i odłam gałązkę drzewa liściastego. Te liście już nigdy nie będą żyły. One jeszcze jakiś czas żyją, ale one już są skazane na śmierć. W takiej sytuacji znalazł się Adam i Ewa w momencie przekroczenia Bożego zakazu. Zawołał więc Pan mężczyznę i spytał, gdzie jesteś? Adam sobie pomyślał, dobrze, dobrze. Bóg nie wie, gdzie jestem. A więc rzeczywiście może Bóg wszystkiego nie wie, może szatan miał rację. Może nie wie, co się stało. Nawet nie wie, gdzie jesteśmy. Jak dzieci wystawili głowę z krzaku, mówi, stało się coś? Mnie tu nie było. To nie ja. Coś jak dzieciaki przyłapane na podkradaniu ciastek, nie? Udawali niewiniątka. A, to nas szukasz. A, to o nas chodziło. A, okej, okej. Adam mówi, słyszałem twój głos w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. Ups. Troszeczkę tak, jak chłopczyk, który pisał usprawiedliwienie do szkoły. Pisał, że Adaś nie mógł być w szkole, bo był chory i podpisał moja mama. Właśnie dokładnie tak się zachował Adam i Ewa. Zląkłem się, bo jestem nagi. A Bóg mówi, co jesteś? No jestem nagi. A skąd wiesz, że jesteś nagi? Jeszcze ciasteczka mieli na wargach. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? No, to jest szansa dla człowieka. Skoro Bóg dopytuje, to znaczy nie wie. Do dzisiaj oszukujemy się w taki sam sposób. Skoro Bóg dopytuje, to wygląda na to, że ja mogę mu powiedzieć, co ja chcę. Z drugiej strony to przerażające przeświadczenie, dlaczego Bóg zadaje tak wiele pytań. Mogę tylko przypuszczać, że rodzaj rozmowy się zmienił po upadku w grzech Adama i Ewy. Przed upadkiem dialogowali ze sobą, poznawali, oni dopytywali, mieli odpowiedzi. Teraz Bóg zaczyna ich pytać, ale oni nie mają mądrych odpowiedzi. Pytania Boga dawały także Adamowi i Ewie okazję do tego, aby przyznać się do grzechu. Dzisiaj tą formą pytań jest twoje sumienie. Jeżeli twoje sumienie cię oskarża, cokolwiek robisz, jeżeli twoje sumienie cię oskarża, to jest najlepszy znak i najlepsza szansa, żeby przyjść do Boga i rozmawiać o tym z Bogiem. To jest ten głos, Adamie, gdzie jesteś? Zauważcie, teraz szukamy winnych. Adam prawdopodobnie pomyślał sobie, mogę coś ukryć przed Bogiem. Nie. Bóg pyta, zjadłeś owoc? Adam mówi, Panie Boże, kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem. Słyszycie tę ofiarę? To nie ja, to ona. Ja jestem tylko ofiarą, Panie Boże. No popatrz, jaki jestem biedny, malutki. To wszystko wina tej kobiety. Gdyby Bóg nie stworzył kobiety, nie byłoby problemu. To jest ta filozofia szowinistycznego Adama. Pan Bóg pyta kobietę, dlaczego to uczyniłaś? A ona ma dokładnie ten sam sposób myślenia. To wąż. Po co ty stworzyłeś węża, Panie Boże? Gdyby nie wąż, jaki jest ukryty argument? Panie Boże, to twoja wina. Gdybyś nie stworzył węża, gdybyś nie stworzył kobiety, Adam byłby bez grzechu. Nie. Nie. Doskonale wiem, że nie. Zobaczcie, że w tej historii nie czytamy, żeby Bóg kiedykolwiek pytał węża, nie dialoguje z wężem. Można by powiedzieć, no wąż nie mógł stanąć przed Bogiem, dlatego że nie miał nóg, prawda? Ale to chyba inny argument, to nie o to chodziło. Mieli szansę, żeby się przyznać. Wyobraźcie sobie tabelę, z jednej strony tabeli, wyobraźcie sobie te komunikaty, które wypowiadają Adam i Ewa. Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc. To jest ta strona tabeli. I zjadłem. Ewa mówi, wąż. To jest ta strona tabeli. Wąż, który mnie skusił, zjadłam. Mamy tutaj z mentalnością ofiary, oskarżanie innych. Za każdym razem, jak ci przyjdzie do głowy, nie, to nie moja wina, to on, to się odzywa ciągle ta sama mentalność, którą odziedziczyli po Adamie i Ewie. To nie ja, to on. To jest ta mentalność ofiary. Co powinni byli odpowiedzieć? Druga strona tabeli. Adam mówi, kobieta, którą mi dałeś. Adam mógł powiedzieć, Boże, żałośnie zawiodłem. Nie posłuchałem jednego zakazu. Jeden, jedyny zakaz w całej ich rzeczywistości. Zgrzeszyłem, przebacz mi. Dokładnie to samo mogła powiedzieć Ewa. Boże, zgrzeszyłam, nie słuchając Twojego zakazu. Proszę, proszę, przebacz mi. To jest odpowiedzialna postawa człowieka. Do dzisiaj tak jest. Jeżeli jest konflikt, to konflikt nigdy nie jest zazwyczaj nie jest powodowany z jednej strony. Zwłaszcza jeżeli mówimy o konflikcie małżeńskim czy rodzinnym. Najprostszym rozwiązaniem jest powiedzenie, to jest twoja wina. Być może gdyby Adam i Ewa szczerze żałowali, Bóg w swojej suwerenności, wszechmocy mógłby odbudować ten pomost. Ale to są tylko nasze dywagacje, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że Bóg okazał swoją miłość w inny sposób. I właśnie pamiątkę obchodziliśmy jako symbol tego wszystkiego, co Bóg uczynił, aby naprawić tę szkodę, jaką Adam i Ewa wyrządzili. Ten pierwszy grzech pociągnął za sobą poważne konsekwencje dla wszystkich ludzi. Bóg, stwarzając rzeczywistość tutaj na ziemi, prawdopodobnie poza ziemią też, ale mówimy o ziemi, w oparciu o Pismo Święte, mówi, wszystko stworzył według rodzaju swojego. Pamiętacie to, tak? Co to znaczy? Że kot rodzi kocięta, grusza rodzi gruszki, grzesznik rodzi grzesznika. Wszystko według rodzaju swego. Nie uciekniemy od tego. To jest to przekleństwo grzechu i konsekwencja grzechu. Nie możemy zakładać, że grzesznik zrodzi nie grzesznika. Adam i Ewa dali początek całej ludzkości. Tam w tym trzecim rozdziale Księgi Rodzaju od 14 wersetu czytamy: wówczas Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród bydła i polnych zwierząt, na brzuchu będziesz pełzać i proch będziesz jeść przez wszystkie dni. I teraz pierwsza zapowiedź, pierwsza nadzieja, pierwsza obietnica, jaką Bóg wypowiada człowiekowi, którego mógł ukarać po prostu. Powiedzieć, no ten projekt nie wyszedł, zrobimy inny. Nie. Bóg mówi, wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Pan powiedział, że pewnego dnia uratuje ludzkość spod niewoli szatana. Pan obiecał, że kobieta zrodzi człowieka, który zdepcze szatanowi głowę. Ten męski potomek będzie nazwany pomazańcem, Maszyja, Chrystus, pomazaniec. Bóg wyznaczy mu zadanie do spełnienia. Więcej, również ten pomazaniec jest nazwany wybrańcem. Każde imię, czy każde określenie jest jednocześnie cechą charakteru. Obietnica wybawcy stanowi kolejny dodatek do tych całej listy cech, które charakteryzują Boga. Będzie znany jako ten, który zbawia. W Księdze Izajasza w 45 rozdziale 21-22 czytamy: poza mną nie ma żadnego Boga, mówi Izajasz. Bóg sprawiedliwy i zbawca oprócz mnie nie istnieje. Zwróćcie się do mnie, aby dostąpić zbawienia wszystkie krańce ziemi, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Dlaczego Izajasz o tym mówi? Bo między okresem, o którym mówimy, czasem Adama i Ewy, a okresem, o którym pisał Izajasz, ludzie sobie wytworzyli bogów. I do dzisiaj mamy z tym kłopot. Jeżeli ja przychodzę i dzielę się z kimś świadectwem w oparciu o Słowo Boże, to pierwsze pytanie jest, zaraz, a z jakiej wiary jesteś? Pierwsza świadomość to jest, stoimy naprzeciw siebie. To jest ten skutek grzechu. Musimy ze sobą podialogować, pomęczyć się ze sobą. A potem jak już ten most przekroczymy, jak już się zrodzi zaufanie, to potem jest kolejny argument, zwłaszcza argument emocjonalny, ale zaraz, to jest twoje zdanie. Ja mogę mieć inne zdanie, prawda? Nawet jeżeli ja cytuję tekst dosłownie, to jest twoje zdanie. Innymi słowy, czy ja mogę w to ufać? Czy ja mogę temu wierzyć? Jaki stary jest ten argument? Naprawdę tak Bóg powiedział? Najkatastrofalniejszym skutkiem grzechu, i tym zakończymy, jest śmierć. W momencie, gdy Adam i Ewa zdecydowali się zignorować Boże ostrzeżenie, sprowadzili tym samym śmierć do Bożego stworzenia i sprawdzili, czy Bóg dotrzymuje słowa. Rzeczywiście Bóg miał na myśli to, co powiedział. W momencie, jak zgrzeszysz, umrzesz. My doskonale wiemy, Jezus potwierdził to w bardzo stanowczy sposób. Czytamy o tym na przykład w Ewangelii Łukasza. Łatwiej przeminie niebo i ziemia, niż zniknie jedna kreska w prawie albo w Słowie Bożym. Słowo Boże ziści się co do joty, co do kreseczki. Nie lubimy rozmawiać na temat śmierci, prawda? To jest w naszej kulturze, to jest temat tabu. Wszyscy my i ludzie, którzy żyją w różnych kulturach, na różnych zakątkach świata, nie czujemy się komfortowo, kiedy mówimy o śmierci. Prawdopodobnie jesteśmy spadkobiercami kultury helleńskiej, w której to nie wypadało w towarzystwie mówić na temat śmierci. Jeżeli kogoś nie było, to po prostu przestał bywać. O nim się nie mówiło. I też nie mówiło się o nim źle. To też mamy z tej kultury. To jest wypalone w naszej psychice, że o rzeczach niewygodnych nie lubimy rozmawiać. Chciałem się powołać na pewien przykład, jaki przeczytałem u jednego misjonarza, służył w Ameryce Południowej w dżungli. Posłuchajcie, jaki fajny przykład na temat właśnie skutków grzechu, który prowadzi do dyskusji na temat śmierci. Pisze tak. Wszyscy my, niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy kulturze, niezależnie czy stoimy nad gromem na cmentarzu parafialnym, czy w środku dżungli, zawsze czujemy smutek i żałość w obliczu śmierci. Są w ludzkiej psychice wypalone jak rozżarzonym żelazem codzienności. Śmierć to oddzielenie. Śmierć to separacja. Ukochana osoba zniknęła i już nigdy nie powróci. Poczucie straty i separacji, czytamy u Crossa, prowadzą nas blisko do Słowa Bożego, które o śmierci mówi jasno. Śmierć to oddzielenie. Szatan wprowadził małą modyfikację. Mówi, nie, śmierć to dezintegracja. To koniec istnienia. Śmierć to nie jest unicestwienie czy nieistnienie, ponieważ duchowa część człowieka istnieje na zawsze. To jest ten pierwiastek Boga, to jest to tchnienie Boga. To nefesh. Ważne, aby zrozumieć, że śmierci nie można oddzielić od jej początku. Pojawiła się bowiem z powodu grzechu. Biblia mówi o niej jako o zapłacie za grzech. I dalej daje taki przykład. Mówi tak. Mieszkaliśmy w małym domku, który wybudowali na brzegu dżungli. I pewnego dnia stary, opasły szczur postanowił dokończyć żywota pod ich domem. Tam domy się buduje na palach ze względu na gryzonie. Mówi, wczołgał się ten stary, zdychający szczur pod akurat miejsce, w którym była nasza mała sypialnia. Po kilku godzinach, już był smród, wybaczcie kochani, przyroda, to jest biologia, nie do wytrzymania. Następnego dnia, z samego rana, pisał autor, nasz syn Andrzej na ochotnika postanowił temu zaradzić. Znalazł długi patyk i powoli wyciągnął szczątki zdechłego szczura spod domu. Gdy już był w zasięgu ręki, z grymasem obrzydzenia zawołał, tato, fuj! Ta bestia cała jest pokryta robactwem. Andrzej wziął plastikową torbę i owinąwszy nią szczura, wyciągnął go spod domu. Potem, trzymając za ogon z obrzydzeniem daleko od siebie, pobiegł w kierunku dżungli i dużym zamachem wyrzucił zdechłego szczura jak najdalej od siebie. A gdyby szczur mógł dialogować wtedy z tym chłopakiem, to mógłby usłyszeć, wynoś się stąd. Fuj, jak najdalej. A gdyby się chciał dopytać szczur, na jak długo? Usłyszałby, na zawsze. Żegnam. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Drodzy, zdechły szczur ilustruje to, co się stało między człowiekiem i Bogiem. Skutki grzechu. Bóg nienawidzi grzechu. To jest naturalna konsekwencja Jego prawa. Grzech go zasmuca, grzech go obraża. Bóg stworzył świat, aby był miejscem uroczym, aby był miejscem wspaniałym. Ale wszystko niestety zmienił grzech. Jednym z najstraszniejszych, jak powiedziałem, skutków grzechu jest śmierć. I zakończę odniesieniem się do kilku aspektów śmierci. Śmierć, powiedzieliśmy, to jest oddzielenie od Boga. Śmierć dla przyszłej radości. Najgorszą formą śmierci, która czeka na szatana i jego aniołów, ale niestety również dla tych, którzy mimo świadectwa świadomie odrzucają Boga, niestety dla tych ludzi również, najgorszą formą śmierci jest druga śmierć. To jest wieczne oddzielenie od Boga. Ja nie umiem sobie tego wyobrazić, co tam się będzie działo, ale mogę sobie tylko wyobrazić na zasadzie analogii. Wiem, że te jedno z drugiego nie przystanie. Ale skoro na ziemi, na której jest cały czas Duch Święty obecny, skoro na ziemi zaistniały takie horrory jak Auschwitz, jak Pol Pot, jak straszliwe męczarnie wielu prześladowanych ludzi z różnych względów, to jak będzie wyglądała rzeczywistość, w której nie będzie Boga? Strach się bać. A więc śmierć w najgorszej swojej formie to jest druga śmierć. To będzie wieczne istnienie bez Boga. Jak powiedziałem, każdy z nas jest spadkobiercą tego, co otrzymaliśmy po naszych rodzicach i przekazujemy to dalej. Śmierć jest również zniszczeniem albo zdeprawowaniem Bożego planu dla człowieka. Biblia mówi, że grzech, którego jesteśmy ofiarami, albo nie tyle ofiarami, teraz poleciałem Adamem, to nie ja, to ona. Grzech, który jest w nas, to jest fenomen, który kochamy i który wybieramy. Nawet w sytuacji, kiedy przyjmując Jezusa do swojego serca, budzi się w nas nowe życie, a co ze starą naturą? Znika? Niestety. Stara natura w nas zostaje. Jeżeli pochylisz się nad 7 rozdziałem Listu do Rzymian, zresztą pierwszych 8 rozdziałów Listu do Rzymian, apostoł Paweł o tym rozprawia, zwłaszcza w 7 rozdziale mówi Paweł, robię to, czego nie chcę robić. A to, co chcę, tego nie robię. A robię to ze względu na to, że grzech mnie do tego pociąga. To grzech od Adama i Ewy ma tak silną naturę przyciągania, że nawet odrodzeni daje mi się złapać na ten czar, na ten bełkot, na tę ułudę grzechu. Dlatego, że chcemy wybierać grzech. Dlatego, że lubimy grzech. Czasami kojarzymy grzesznika z kimś, kto popełnia kryminalne przestępstwa. Ale Biblia pokazuje zupełnie inny obraz grzesznika. I znowu się tu odwołuje do ilustracji minięcia się z celem. Jeżeli żyjesz bez świadomości, że to, co robisz, albo to, co chcesz robić, albo kierunek życia, który prowadzisz, jest po to, aby przynieść chwałę Bogu, bo to jest jedyne miejsce, w którym możesz się spełnić, to jesteś na złej trajektorii. To jest właśnie ta hamartia. Od Adama, od czasu, kiedy zaczął się ubierać w listki figowe, my spłycamy problem grzechu do manifestacji grzechu. Grzech jest w nas, grzech jest tu. To wszystko, co ludzie robią, albo to, co ja robię złego, to jest tylko wynik mojego grzechu. Jeżeli przestawię sytuację, jeżeli powiem, zgrzeszyłem, dlatego jestem grzesznikiem, to nie tylko zaprzeczam temu wszystkiemu, co mówi Słowo Boże, ale daję sobie złudną nadzieję tego figowego listka, że skoro zgrzeszyłem, jestem grzesznikiem, to mogę to naprawić. Mogę wziąć tabletkę i przestać być grzesznikiem. Problem jest o wiele głębszy. Ja jestem grzesznikiem, dlatego grzeszę. I sam nie dam sobie rady. A ponieważ Bóg nienawidzi grzechu, to stworzył prawo, które brzmi: zapłacą za grzech jest śmierć. I dlatego właśnie Jezus Chrystus musiał umrzeć na krzyżu, ażeby rozprawić się. Nie mamy czasu, ale rzucę tylko kamyczek do ogródka. Bóg rozwiązał pewien paradoks na krzyżu Golgoty. Jan pisze w swojej Ewangelii: na początku było Słowo, Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Jeżeli na początku było Słowo, To znaczy, że Jezus, rodząc się na ziemi, już istniał. My o tym doskonale wiemy, nie chcę w tej chwili argumentować. On się tylko pojawił na ziemi w ciele człowieka. Wyobrażacie sobie, Bóg ma plan zbawienia człowieka i podejmuje nieprawdopodobne ryzyko, zsyłając swojego syna w postaci kompletnie bezradnego dzieciątka, które można było skrzywdzić. I my wiemy, że świat koniecznie chciał skrzywdzić to dzieciątko. Jezus przyszedł na ziemię, źródło życia, żeby dokonać czegoś dla Boga. Bóg też pewne rzeczy nie może, niemożliwego. Bóg nie może skłamać na przykład, czy Bóg nie może nie dotrzymać obietnicy. Ale źródło życia ma umrzeć. Widzicie tę sprzeczność logiczną? Logos odwieczny ma złożyć swoje życie na krzyżu. Bóg dokonał niemożliwego poprzez inkarnację, poprzez wcielenie wiecznego Słowa. Jezus w ciele, bezgrzesznym, On jedyny, umarł, aby zapłacić karę za grzech, aby rozprawić się przed Bogiem z tym grzechem. Nas to niewiele kosztuje, ale Boga kosztowało to wszystko. Dla nas to jest największa szansa. Bez świadomej decyzji, Panie, jestem skorumpowanym, zepsutym do cna grzesznikiem, całkowicie zależy od Ciebie, proszę, wejdź do mojego życia. Bez tej świadomej decyzji jestem w katastrofalnej sytuacji i sam, niezależnie od tego, jakie listki figowe bym ubierał, nie zmienię sytuacji. I Bóg doskonale widzi moje wnętrze, a nie listki figowe. Zakończyłem językiem przenośni, ale mam nadzieję, że doskonale się rozumiemy. Niech Wam Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo.